drodzy w Panu naszym Jezusie, bracia i siostry, będziemy realizować nasz ciąg rozważań w drugiej części. Rozpoczynamy od odczytania listu do Kolosan, trzeci rozdział, a wiersz 17, który obliguje nas do skrupulatnego przestrzegania wszelkich nauk płynących ze Pisma Świętego, a w szczególności w kontekście naszego zobowiązania wdzięczności względem Najwyższego Pana Boga. Zauważyliśmy, że wyposażeni jesteśmy w wolną wolę, ale wolna wola obliguje nas do tego, abyśmy przestrzegali prawa Bożego, określonego w Piśmie Świętym, a dziesięciorga przykazań reasumują prawo Boże i wynikające stąd dla nas zobowiązania. List do Kolosan, trzeci rozdział, wiersz 17. A wszystko, cokolwiek robić będziecie, w słowie lub w czynie, wszystko w imię Pana Jezusa, równocześnie wyrażając przez Niego dziękczynienie Bogu Ojcu. A więc nasze życie, wszystko, cokolwiek w naszym życiu robimy, na jakie napotykamy za i przeciw w naszym postępowaniu, jako chrześcijanie, którzy przyjęli imię Pana Jezusa Chrystusa, kiedy wstąpiliśmy na ścieżkę relacji z Panem Bogiem poprzez pokutę, usprawiedliwienie i poświęcenie, czynimy to równocześnie, chwaląc i wielbiąc, zanosząc dziękczynienie Bogu Ojcu, jak mówi. Dlatego, jakkolwiek różne relacje, różne zachowania, różne postępowania w codziennym naszym życiu nas spotykają, dlatego powinniśmy analizować to, co nas otacza, czego się dowiadujemy, co wynika z naszego chrystianizmu, abyśmy zachowywali przykazania w oryginalnej formie, jakiej Pismo Święte nam przekazuje, abyśmy nie dokonywali jakiejkolwiek zmiany w przykazaniach Bożych, bo jest to wielkim przestępstwem. Pismo Święte naucza, że kto narusza chociażby jedno przykazanie, jest przestępcą całego prawa. Kto zaś znieważa prawo Boże, znieważa samo egzystującego Pana Boga. I czytamy tutaj list do Jakuba, drugi rozdział, wiersz 8-10. Biblia Warszawsko-Praska mówi tak. Jeżeli tedy zgodnie z poleceniem Pisma wypełniacie przykazania, to dobrze postępujecie. Lecz jeśli traktujecie jednych tak, a drugich inaczej, to popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. A więc mamy wynikające stąd jeszcze nie tylko litery, słowa, zdania, czyli litera zakonu, ale jest jeszcze i duch zakonu, duch przykazań. Jest litera z dziesięciorga przykazań, których się wyuczyliśmy i które czytaliśmy na początku, na wstępie, które mówiły to, to, to i to. Nie kradnij. Ale jeżeli ktoś tak sobie pomyśli, gdyby nie te kłódki, gdyby nie te kraty, gdyby nie ten strażnik, to ta rzecz byłaby moja. Czy wypełnił ducha przykazań? Bo litera to treść, możemy powiedzieć. Natomiast duch to cel i intencje tej treści. Nie zabijaj. A Pismo Święte mówi, że możemy zabijać duchowo. Nie kradnij. A możemy kraść, nie zabierając nic nikomu. Bo gdyby nie było pilnowane, to byłoby nasze. A my, pokolenie moje, może i starsze, może trochę młodsze, uważało, interpretowało w myśl nauki, że to wszystko to jest nasze w ojczyźnie. Że cokolwiek się wzięło z państwowego, to wzięło się ze swojego. Taka była interpretacja. Takie były zachowania. Czy litera była złamana? No była. Czy duch był złamany? No był. Ale ktoś powie, no nie, jak moje, to jedną 40-milionową, bo kiedyś nas było chyba 40 milionów, teraz jest ze 36, czyli jedną 36-milionową część z tego, co wziąłem, to mogę wziąć. bo to wszystko było nasze, moje, a dzisiaj jest sprywatyzowane, przewłaszczone, zawłaszczone, wywłaszczone, odwłaszczone, no i już tego nie można tak robić, że to biorę ze swojego, bo wtedy łamie, perfekt łamie wszelkie przykazania. Ale to jest taka tylko luźna interpretacja, no bo w takich czasach żyliśmy. Jeszcze raz czytam. Jeśli tedy zgodnie z poleceniem Pisma wypełniacie przykazania, to dobrze postępujecie. Lecz jeśli traktujecie jednych tak, a drugich inaczej, albo jeśli traktujemy przykazania jedne tak, inne inaczej, bo nam tak jest wygodniej, to popełniacie grzech i prawo potępi was jako przestępców. Bo jeśli ktoś stara się zachować całe prawo, lecz łamie z całą świadomością, to jest ważne, łamie z całą świadomością jedno przykazanie, to ponosi odpowiedzialność za sprzeniewierzanie się całemu prawu. Ale ważne, z całą świadomością. Bo czasami możemy coś zrobić nieświadomie. Każdy człowiek może zbłądzić, tak mówi Cyceron, uparcie trwać w błędzie tylko człowiek niemądry i nierozsądny. Bo każdy może zbłądzić, ale niechcący, z niewiedzy, z małej skrupulatności analizy tego, co nas otacza, ale uparcie trwać w błędzie tylko człowiek niemądry i nierozsądny. Cyceron, starożytny filozof. Natomiast Julian Tuwim mówi w ten sposób. Ten, kto nie wie i nie wie, że nie wie, jest niedouczony. Nie wie i nie wie, że nie wie. No, wydaje mu się, że wszystko wie. Są tacy ludzie, którzy wszystko wiedzą, na nich się mówi, że pozjadali wszystkie rozumy. Nie wiedzą, że nie wiedzą, a mimo to nie wiedzą. Czyli jest niedouczony. Unikaj go, mówi Tuwim. Wiemy, kto to jest Julian Tuwim. Człowiek żydowskiego też pochodzenia. Ale wieszcz narodu polskiego, tak kiedyś mnie uczono. Teraz już to trochę inaczej brzmi. Ale ja jestem jeszcze uczony według nauczycieli starej daty. W drugim punkcie Julian Tuwim mówi, ten, kto nie wie i wie, że nie wie, jest uczniem. Naucz go. Czyli każdy z nas, jako nauczyciel chrześcijański, bo to, że ja stoję dzisiaj tutaj za stołem, to nie oznacza, że ja tylko jestem nauczycielem, a bracia i siostry nie są nauczycielami. My swoim zachowaniem, swoim postępowaniem, swoim słowem, interpretacją nauczamy i jesteśmy nauczycielami w mniejszym lub większym zakresie, w zależności od naszych możliwości. I Pan Bóg tak to postrzega. Inaczej. Jeżeli ja tutaj stoję, w tej chwili jakieś tam treści nauki ja braterstwu przekazuję. Ale przykładowo jesteśmy na badaniu i ja siedzę w ławce. Tu nie jestem żadnym nauczycielem, jestem uczniem. No ale utarło się, że jeżeli jest to eminencja, ekscelencja, starszy zborowy, pielgrzym, ewangelista, oto on już jest większym kimś. Na weekendzie tym majowym byliśmy w Bolestraszycach, to jest arboretum koło Przemyśla, a później pojechałem do Kalwarii Pasławskiej. I tam było takie seminarium naukowe na okoliczność 350-lecia tej bazyliki czy katedry, nie wiem co to za ten. No i tam było ze 40 duchownych kościoła rzymskokatolickiego, a dwóch było w czerwonych tych nakryciach głowy, a jeden w takiej jakiejś koronie. I ekscelencja, eminencja, ktoś szczególny, gdy szli, to kadzono dymem, czyli widzimy, że byli to przez nich uważani nauczyciele wielkiej rangi, zaszczytu, honoru. I dla nich nie było to ważne, że siedzieli w ławce i byli uczniami, ale od razu tych właśnie wyróżnionych strojem, o czym będziemy jeszcze za chwilę czytać, poproszono ex cathedra. No było w sumie około 30, może 40 tych umundurowanych, że tak powiem, nauczycieli i na tym seminarium, na 350-lecie, aż byłem zaskoczony, około 10 osób cywilnych, no i myśmy się tam z żoną znaleźli, bo jako turyści tam akurat nigdy tam nie byłem, chciałem zobaczyć, co to za wielkość, bo to niedaleko nas, a tak bardzo okrzyczana. I zauważyłem, że w ogóle duch wiary, chrystianizmu na tej podstawie i innych obserwacja zamiera. I chyba to się zgadza z tym, że Pan Jezus powiedział, gdy przyjdę po raz trójny, znajdę wiarę w ludziach, ani tam, ani tu, ani ówdzie widzimy tej wiary takiej nie ma jak 50, 70, 100, a może 200 lat temu. A więc widzimy, że sztuką jest być, kiedy trzeba uczniem, a kiedy trzeba nauczycielem. Bo my za chwilę możemy wyjść na ulicę i będziemy nauczycielami. Żyjemy w środowisku braci rzymskokatolików i dla nich możemy być nauczycielami. Dobrym przykładem. Bo uczymy takiego innego zachowania i postępowania. I oni wiedzą. Można mu zaufać, nie można. Można mu wierzyć, nie można. Dobry człowiek, nie za dobry człowiek. Mniej lub bardziej przyjazny w zachowaniu i postępowaniu. Jest to wielką sztuką i to jest właśnie przestrzeganie lub łamanie przykazania Bożego, brania imienia Pana Boga na daremno. Bardzo dużo o tym mówię, bo akurat ten temat podjęliśmy, jest to dla mnie też szczególnie ważne. Dalej Julian Tuwim w trzecim punkcie mówi tak. Ten, kto wie i nie wie, że wie, jest uśpiony. Obudź go. No, trzeba go poruszać, obudzić. Chcemy kogoś obudzić, to albo głośno krzyczymy, albo włączamy jakiś odbiornik, albo łapiemy go za ramię i wstawaj, bo już czas na takie czy inne zajęcia. W czwartym punkcie, ten kto wie i wie, że wie, jest mędrcem, naśladuj go. Ten kto wie i wie, że wie, jest mędrcem, bo jeżeli ktoś coś wie, to w ślad za tym postępuje i swoim przykładem naucza innych. Powinniśmy go naśladować. Dlatego ważną rzeczą jest, abyśmy my, w kontekście tych czterech punktów, które Julian Tuwim tutaj zainspirował, które wybrałem, umieli znaleźć te nauki, które Pan Bóg zaleca, abyśmy w codziennym naszym postępowaniu w życiu praktykowali. Jest siedem pewników sprawdzających nauki, zgodność tych nauk, które do nas docierają z Pismem Świętym. I ja je tylko wymienię, nie będę omawiał, bo na pewno braterstwo znają. Po pierwsze, jeśli coś jest prawdą, jeśli jakaś nauka jest prawdziwa, musi być zgodna sama z sobą. Nie może się wzajemnie wykluczać. Było kiedyś takie stwierdzenie, że czarne jest białe jest czarne i nawet było to podawane do publicznej wiadomości, bo się ktoś tam pomylił i powiedział takie słowa, że nikt mi nie będzie mówił, że czarne jest czarne, a białe, że jest białe. A to chodziło o odwrotne sformułowanie. Drugi punkt, że nauka, która wypływa z Pisma Świętego, musi zgadzać się z każdym wersetem Pisma Świętego. Albo, jeśli się nie zgadza, o czym też jeszcze wspomnimy, to Żydzi mówią, że trzeba się nad tym zastanowić, pochylić i przeanalizować, czy taka interpretacja jest właściwa. Bo czasami werset Pisma Świętego może być dobrze wyjaśniony. No bo teraz porównajmy. Czy to się zgadza, co dzisiaj przez te dwie godziny analizujemy, że zabójstwo jest mniej karane, moglibyśmy do takich wniosków dojść, niżeli użycie imienia Pana Boga. No jeżeli dziecko powiedziało, jak Boga kocham, a nikogo nie zabiła, zabójstwo, a określenie, nadużycie takiego sformułowania jest groźniejsze od najważniejszych przykazań. Bo jak mówiliśmy, na wstępie czytaliśmy, Pan Jezus powiedział, najważniejsze miłuj Pana Boga nade wszystko, a bliźniego jak siebie samego. A tutaj okazuje się, że konsekwencje braku miłości do Pana Boga i do bliźniego są mniejsze, niżeli jak się nadużywa Słowa Bożego. No jest to problem, ale wyjaśnimy. Punkt trzeci. Nauka musi zgadzać się z każdą doktryną Pisma Świętego. Nie można mówić, że Pan Bóg jest Bogiem miłości, a jednocześnie jest twórcą piekła, w którym smaży, torturuje, niszczy, unicestwia. Nie można, bo są różne nauki, ale to są nauki Pisma Świętego, a inne nauki nazywane doktrynami są doktrynami ojców Kościoła. Kiedyś byłem w Białowieży i z prawosławnym duchownym dyskutowaliśmy i dla niego ważniejsze były nauki ojców Kościoła. Wczoraj słuchałem takiego wykładu, w którym było powiedziane, że brat Russell i jego nauki są ważniejsze od interpretacji Pisma Świętego. Mam tutaj wielkie zastrzeżenia. Najpierw Pismo Święte, najpierw Pan Bóg, a dopiero później różni interpretatorzy czy słudzy Słowa Bożego. Bo ja to często powtarzam i powtórzę i tutaj dzisiaj braterstwu. Tam, gdzie Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu. Natomiast tam, gdzie Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu, tam nic nie jest na swoim miejscu. Jeżeli nie postawimy Pana Boga na pierwszym miejscu w kwestii przykazań Bożych, to na pewno nic nie będzie na swoim miejscu w naszym życiu. No bo jeżeli ważniejszy będzie taki czy inny nauczyciel, taki czy inny wódz, taki czy inny ekscelencja, eminencja lub przywódca, no to Pan Bóg schodzi automatycznie na drugie miejsce i już jest to branie imienia Pana Boga nadaremno. Ale to jeszcze nie jest takie groźne. Jeszcze są groźniejsze sytuacje, w których Pan Bóg nie odpuści, Pan Bóg nie zapomni, których będzie się gniewał. Następnie przechodzimy, bo miałem wyliczyć, a za szeroko chyba omawiam, poszedłem nie w tym kierunku. Z charakterem Bożym. No nie można wbrew charakterowi Bożemu tworzyć jakichś nauk i dowodzić, że one są zawarte w Piśmie Świętym, a nie zgadzają się z charakterem Bożym. Z Chrystusowym okupem. Okup jest epicentrum nauki Pisma Świętego i charakteru istoty Boga. Z faktami. No nie można zastosować takich czy innych interpretacji pewnych faktów. A na temat faktycznego postępowania i zachowania różnych ludzi, to my mamy ciężkie nieraz odczucia. Zaistnieje jakaś sytuacja, jakaś okoliczność, chociażby na drodze jest trzech, czterech świadków, każdy mówi to samo, a widział ten sam incydent, czy to samo zjawisko. I w Piśmie Świętym jest taki przypadek. Ci, którzy z apostołem Pawłem, Saulem jechali, jedni słyszeli głos, a w innym przypadku mówi widzieli, a nie słyszeli. I widzimy musowo zharmonizować te wersety Pisma Świętego, w jakim znaczeniu one są zgodne same z sobą, bo mówiliśmy, że w drugim punkcie z każdym wersetem Pisma Świętego muszą się zgadzać. Tam mówi słyszeli, a tu nie. Bo wyraz słuchać w języku biblijnym i potocznej mowie ma trzy znaczenia. Pierwsze, przyjmować dźwięk uchem, a więc braterstwo przyjmują dźwięk uchem i w porządku. Gdybym ja mówił w innym języku, nikomu nieznanym, też byście słyszeli, coś mówi. I często tak się słyszy. No coś tam mówi, ale co? Brakło zrozumienia. Czyli w drugim znaczeniu przyjmować dźwięk uchem i rozumieć ten dźwięk, mówię w języku polskim, wszyscy znają język polski tu obecnych i rozumiecie, braterstwo, co mówię. Ale mogę mówić zbyt skomplikowanym językiem religijnym, na przykład epifanicznym, parozyjnym, dla nieobytego z tymi określeniami będzie to obcy język. Antytypiczny, pozafiguralny, taki czy inny w przenośni, w porównaniu używany i dla kogoś, kto nie jest obyty z tymi określeniami, potrzebny byłby tłumacz. Tak jak z angielskiego na nasze i z naszego na angielski. Czyli z polskiego na naszego i tak dalej. Trzeba tłumacza. I tu też, gdybyśmy zaczęli używać określeń, to niekoniecznie byśmy to rozumieli. Czyli muszą być nauki zgodne z faktami i z celami boskiego planu. A celem boskiego planu jest ponowne przyprowadzenie do harmonii jedności z Panem Bogiem rodzaju ludzkiego poprzez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I teraz zwróćmy uwagę na branie imienia Pana Boga nadaremno przez niektóre przypadki opisane w Piśmie Świętym. Przykład Giezego z drugiej Księgi Królewskiej, 5 rozdział, 19 do 27 wiersz. Wiemy, kto to był Gieze, prorok, sługa proroka Ezechiela, który w przypadku uzdrowienia Naamana przez proroka, zamiast zachować się tak, jak interpretował tą część wydarzenia prorok pański Ezechiel, on złamał prawo. Pobiegł za Naamanem, bo zauważył, że Naaman, dostojnik syryjski, gdy przyjechał do uzdrowiciela, przywiózł ze sobą dużo złota, różne szaty, srebra, zaszczyty, honory. Ale co zrobił? Złamał prawo posłuszeństwa swemu panu. Bo prorok powiedział, nie bierzemy żadnej zapłaty za uzdrowienie. A on pobiegł, tak odjechał, myśli, prorok nie widzi. Pobiegnę za nim i pobiegł. Mówi, przyszli dwaj synowie prorocy i potrzebują, biedni są, potrzebują takie i inne. Ty masz tyle tego złota, srebra, tam podobno bardzo dużo miał wtedy. I on mu dał dwa worki, dwie szaty, zawiązał jeszcze dwóch sług do tego, żeby nieśli za nim to. No i ze sługi Gieze stał się panem. Zarządzał tymi dwoma. Macie to nieść tak na lewym czy prawym ramieniu, czy szybciej, czy wolniej. Mógł im tam rozkazywać. I widzimy, że postawił na pierwszym miejscu nie pana swojego, Ezechiela, proroka, który mu powiedział, nie ma zapłaty, bo Naaman chciał zapłacić prorokowi. On mówi, nie, to niech zostanie przy tobie, my nie bierzemy za uzdrowienie zapłaty. Za głoszenie Ewangelii, za wlewanie nadziei w serca, uzdrawianie chorego rodzaju ludzkiego z grzechu, degradacji, upadku, nie ma jakiejś taryfy. Dwie szaty, dwa worki srebra, a Gieze pobiegł. I zachował się w sposób bardzo biorczy, interpretując swoje prawa do tego, bo przecież on pośredniczył w tym. Idź, wykąp się 7 razy, mówi do Naamana. A wiemy, co Naaman tam robił. Nie chciał iść, bo też się czuł dumny. I tu widzimy dla nas naukę, że błąd, grzech, ten trąd, na który był chory Naaman, przypadł na Giezego. Bo pobiegł i zażądał. Zażądał zaszczytów, honorów, sławy, możemy powiedzieć. To może być naśladownictwo w ubiorze, począwszy od nakrycia głowy, skończywszy na najważniejszych elementach garderoby. To może być srebro, złoto, bogactwo w symbolach nominalnych interpretacji. Widzimy, Gieze popadł w grzech Naamanowy, pychy. Ze sługi stał się panem. Zaczął rządzić, uprawiać zakłamaną dyplomację, bo gdy Ezechiel zapytał, a gdzie to Gieze chodzi, gdzie bywał, przecież go długo nie było. On nigdzie nie chodził. Ale prorok wiedział. I on jeszcze co zrobił? Widzimy, że ukrył te worki z tym srebrnem, żeby prorok się nie dowiedział. Ale nie udało mu się przechytrzyć swego Pana, nie udało się mu przechytrzyć Pana Boga. Nie udało mu się też przesunąć Pana Boga na dalszy plan, swego Pana na dalszy plan. Bo Ezechiel mówi, nie oszukuj, to co zrobiłeś powoduje, że ten grzech na ciebie przypadnie. No jest problem. Przestroga i lekcja dla nas. Abyśmy na pierwszym miejscu stawiali zarządzenia pańskie. Ale nie wydane gdzieś tam przez kogoś tam, ale płynące z Pisma Świętego i z proroc Pisma Świętego. Bo ktoś powie, zarządzenie pańskie. A gdzie wydane? Jedna siostra ze stolicy, mieszkająca w stolicy, mówi, to takie te zarządzenia, niektóre to są wydawane w kuchni. Co ile trzeba dołożyć, włożyć, żeby to było smaczne. I z tego wynika, że nie powinniśmy w naukach Słowa Bożego wydawać zarządzeń w kuchni, które są smaczne. Wygodne, niewygodne, doprawione, żeby spełniały zaszczyt i honor dla gotującego. Czyli dla tego, który je wydaje. Często, jak nie ma argumentu, zarządzenie pańskie. Tak czynią wodzowie kościołów nominalnych i nie tylko nominalnych. Jest to przestroga i lekcja dla nas, zwłaszcza dla sług prawdy. Wszyscy, jak już wspominałem, są sługami prawdy. A przeczytajmy sobie list do Jakuba, 3 rozdział, wiersz 1 i 2, gdzie są słowa przestrogi, abyśmy nie wszyscy byli nauczycielami interpretującymi na swój własny użytek zarządzenia pańskie wynikające z Pisma Świętego. Niechaj was niewiele będzie nauczycielami, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy, albowiem wielu upadamy, wszyscy, jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystkie ciało. Możemy mieć prawdę, możemy interpretować Pismo Święte, ale przez moją niedoskonałość ta interpretacja może zniekształcać prawdę. I dlatego poniesiemy odpowiedzialność. Przez doświadczenie, przez lekcje, przez naprowadzanie możemy w tym kierunku być przez Pana Boga prowadzeni. Inny przykład. Zostawmy tego nieszczęsnego Giezego, który postawił siebie ponad Pana i nie zastosował się do wskazówek proroka, a przejdźmy do Jonasza. Wspominałem o Jonaszu, że jest to szczególny przypadek i dlatego go tam wymieniłem, bo on gniewał się na Pana Boga. Czy my czasami nie gniewamy się na Pana Boga? Trzeci rozdział proroctwa Jonasza, trzeci rozdział, a wiersz 10. I widział Bóg sprawy ich, i się odwrócili od złej drogi swojej, i użalił się Bóg nad tym złem, które rzekł, że im miał uczynić, a nie uczynił. Pamiętamy, że Jonasz uciekał od obliczności pańskiej, siadł na okręt, spłynął w strony północne w kierunku Hiszpanii i morze się zburzyło, Jonasz wyrzucony, ryba go pożarła i tak wylądował w Niniwie i tak, chociaż nie chciał głosić tego, co Pan Bóg mu kazał, musiał głosić. I teraz czytamy 4 rozdział, wiersz 1. Lecz wszystko to nie spodobało się Jonaszowi, który popadł w złość wielką. A więc widzimy, Pan Bóg mu powiedział, idź do Niniwy, nauczaj, że Niniwa po 10 dniach zostanie zniszczona. I on tak musiał robić, aczkolwiek nie chciał, bo za pierwszym razem tam nie popłynął, tylko uciekał od obliczności pańskiej. Udał się na okręt i płynął w innym kierunku, ale Pan Bóg go skierował i tak w sposób ingerencyjny do Niniwy. I co dalej nastąpiło? Zaczął się wtedy modlić do Pana, mówiąc, Panie, czyż nie przepowiedziałem tego wszystkiego, kiedy jeszcze byłem u siebie w domu? Dlatego właśnie chciał uciec do Tarsu. Wiedziałem przecież dobrze, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym jesteś i pełen dobroci, a to czym grozisz ludziom sprawia, że się litujesz. Wiedział, Jonasz wiedział, znał lepiej Pana Boga. Mówi, Ty taki byłeś, ja wiedziałem, Panie Boże, jeszcze u siebie byłem, a Ty mnie wysłałeś na takie pośmiewisko. No prorok, fałszywy prorok. No głosił, a nie spełniło się. A ilu jest proroków, którzy ogłaszali koniec świata? Ja pamiętam rok 2000, gdzie w Polsce miał być koniec świata. Ja nawet nie pojechałem, a byłem zaproszony na Śląsk, bo komputery staną, ogrzewanie gazowe stanie, telewizja stanie, banki staną. No jest problem, nie będzie czym wrócić. Pociągi staną, bo zarządzane komputerowo rok 2000. To wynikało, tak naukowcy stwierdzili, z tych 3 zer. Bo zera tam nie mają znaczenia w informatyce, nie znam się na tym. Ale widzimy, że było coś takiego. Wielu głosicieli ogłaszało różne daty, różne okoliczności, różne sytuacje, różne spodziewania, ale się nie stało. I mówi, Jonasz to wiedział, on to przewidział. Czytamy dalej. Dlatego racz już zabrać ode mnie moją duszę, o Panie, lepiej bowiem będzie dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. No, fałszywy prorok. No nielekko jest przyznać się do błędu. Najczęściej jak policja nas zatrzyma, bo za szybko jechaliśmy. Dlaczego pan tak szybko jechał? Bo mi się śpieszy. A czego się panu śpieszy? Bo żona się długo wybierała i teraz nie zdążę. Mi się już tak kilka razy zdarzyło, że zostałem zatrzymany, bo mi się śpieszyło. No nie zganiałem tego na żonę, bo policja też przeważnie ma żonę i wie, jak to z tym wygląda. A żony też mają mężów i też wiedzą, jak to z tym wygląda wybieraniem się. I dlatego widzimy, że lepiej nie zganiać winy na kogoś. I tutaj Jonasz mówi, lepiej mi, bowiem będzie dla mnie umrzeć, niż tak żyć dalej. No jako fałszywy prorok, jako ten. I mówi, to nie moja wina. Wtedy odpowiedział Pan, czy sądzisz, że słusznie tak się oburzasz? Pan Bóg mówi, no czego się tak oburzasz? No co, no tak się wielka sprawa stała, że Twoje imię, które tak, no Niniwczycy w ogóle prawie nie znali i że Ty się tak oburzasz. Bo wyszedł był Jonasz z miasta i siedział na wschód słońca przeciwko miastu, a uczyniwszy tam sobie budę, usiadł pod nią w cieniu, ażby ujrzał, co by się działo z onym miastem. Mimo tego, że Pan Bóg mu powiedział, że nie zniszczy tego i on się gniewał, to jeszcze mu, a może jednak się da Pan Bóg przekonać. Poszedł, siadł i patrzy. Budę sobie zrobił, szałas, namiot, nieważne, nazwane tu w tym tłumaczeniu jest budę. I patrzy. A Pan Bóg był zgotował banię, czyli duży owoc, która wyrosła nad Jonaszem, aby zasłaniała głowę jego i zasłaniała go od gorąca. Wtedy się Jonasz bardzo z onej bani radował. No, Pan Bóg mu sprzyja. Nauki restytucyjne będą ludziom sprzyjać, będą zadowoleni. Z tego, że nauki restytucyjne sprawiają przyjazne okoliczności do wyjścia z błędu, grzechu i nawrócenia się do Pana Boga. Ale co się stało z tym prorokiem pańskim? Widzimy, jak duża odpowiedzialność ciąży na prorokach pańskich, na tych ludziach, którzy uważają dzisiaj, że są wielkimi, zacnymi, uhonorowanymi, należy im się cześć, adoracja, uwielbienie, uznanie, bo są wodzami religijnymi. Wtem nazajutrz na świtaniu nagotował Bóg chrobaka, o, zaczęło się, który podgryzł onąbanię także usła. Tak było dobrze, a tu tylko jedną noc na świtaniu wschodzi słońce, a robaczek podgryzł banie, bania spadła, nie ma cienia. No jest problem. I co? I stało się, gdy weszło słońce, wzbudził Bóg wiatr suchy od wschodu słońca i biło słońce na głowę Jonaszową, tak iż omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Bo Pan Bóg banie podgryzł, przy której Jonasz ani ręką nie kiwnął. Będą nauki restytucyjne, które będą przyprowadzały rodzaj ludzki do harmonii, jedności z Panem Bogiem, ale to nie będzie zasługa człowieka, ani żadnych głosicieli, nauczycieli, bo wszyscy do znajomości prawdy przyjdą. Będzie jeden wódz, nasz Pan Jezus Chrystus i ci tak zwani prorocy, ziemscy nauczyciele powiedzą, lepiej mi umrzeć, niżeli żyć. Swego czasu byłem we Frysztaku i mówiono mi, że ksiądz w tym Frysztaku, gdy nastąpiła transformacja ustrojowa, ustrojowo-gospodarcza w Polsce, to tych, którzy kiedyś mieli czerwone legitymacje, a wracali do kościoła, bo był taki czas, że wracali do kościoła, to sadzał ich w bocznej nawie przez miesiąc na kwarantannę. Jak odbyli kwarantannę, wtedy dopiero w głównej nawie mogli siedzieć w pierwszych ławkach, a w innych instytucjach kościelnych różnie to było. Od razu w pierwszych ławkach siadali ci, którzy kiedyś zaprzeczali istnieniu Pana Boga poprzez przyjmowanie czerwonych legitymacji. Braterstwo starsi wiedzą, o czym mówię. I dalej, co się stało? I rzekł Bóg do Jonasza, dobrze to, że się tak gniewasz o tę banię, o nauki restytucyjne, które będą sprzyjały rodzajowi ludzkiemu, to ci prorocy, którzy zostaną wzbudzeni, przecież byli ogłoszeni przez człowieka świętymi. Przykład na przykład błogosławiony, a już teraz święty Jan Paweł II. Zostanie wzbudzony i co się okaże? Jak będzie musiał siedzieć w bocznej nawie, a dopiero później w tej głównej, to powie, ja się, no co? Dobrze to, że się tak gniewasz o tę banię? Pan Bóg zapyta. A on i rzekł, dobrze, że się gniewam aż na śmierć. Ja nie mówię, że tak zrobi Wojtyła, ale wielu takich będzie. Dzisiaj chodzą w odpowiednich strojach, odpowiednio udekorowani, kłaniają się im ludzie w pas, a jeszcze niedawno to całowali po rękach. Pamiętam, jako młody chłopak, gdy przez rynek szedł ksiądz w sytuacji tak zwanej z Panem Bogiem, to ludzie klękali, bo dzwonki dzwoniły takie. Ja to zapamiętałem i wtedy klękali, bo wielka cześć i uznanie dla tego, który szedł z Panem Bogiem. Prawda? No tak nauczeni ludzie, a teraz okaże się, że będą musieli klękać przed kimkolwiek innym. Nie wiadomo, nie chcę tu wyrokować. Ale będzie to problem. I nie jest lekko nauczycielom zniżyć się do poziomu ucznia. Ja podziwiam na przykład nauczycieli, nie wiem, czy ktoś może jest na sali, tych klas od 1 do 3, gdzie taki nauczyciel musi zniżyć się do poziomu myślenia tego ucznia w sytuacji, kiedy go chce czegoś nauczyć. Bo później to dobry nauczyciel, on normalnie żyje. Ale wtedy musi się zniżyć do poziomu jego myślenia, żeby wtłoczyć mu tą wiedzę, która na poziomie tego małoletniego człowieka jest niezbędna. Bo łatwiej jest uczyć w dorosłych klasach. Bo inna relacja między nauczycielem a uczniami. A tam trzeba się zniżyć w przedszkolu czy w klasach od 1 do 3. A więc pytanie do samego siebie, na ile dbam o dobre imię Pana Boga? Czy może o własne ambicje, wizje i cele, tak jak Jonasz. Możemy być takimi prorokami. Dzisiaj sługami pańskimi, dzisiaj prorokami. Dzisiaj wielkimi, zacnymi, tymi, którzy się domagają czci, adoracji i hołdu, bo są kimś, cudzysłów. A w przyszłości będą w Królestwie Ziemskim. Dzisiaj wybierali się do klasy duchowej, byli takimi czy zacnymi w swoim zrozumieniu, i gdy Pan ich zniży do tego, zabierze tą symboliczną banię, słońce będzie uderzało, powiedzą, lepiej mi żyć, lepiej mi umrzeć, niżeli żyć w takich okolicznościach, w takiej sytuacji, kiedy ja muszę realizować te posługi, które kiedyś odbierałem od wiernych, nazywając tych wiernych parafianinami. No jest to problem dla niektórych umysłów i serc, kiedy byli wielcy, a później okazuje się, że trzeba postępować inaczej. A więc branie imienia Pana Boga na daremno, jaki to grzech? Wynika z tego, że to najcięższy grzech nie tylko według chrześcijaństwa i tej interpretacji, ale gdybyśmy czytali te przykazania, czytaliśmy dosłownie, to jest to najcięższy grzech nawet według judaizmu, czyli według Żydów. Jedyny, o którym Bóg mówi, nie wybaczę. A więc jest problem, prawda? Złamanie którego przykazania jest najcięższym, największym z wszystkich grzechów? No tego właśnie trzeciego. Czy w ogóle istnieje czyn, który może być nazwany najcięższym grzechem? No jeżeli zabójstwo nie, cudzołóstwo nie, kradzież nie, no to tylko takie jakieś określenie, mniej lub bardziej dosadne najwyższego Pana Boga, powoduje aż takie konsekwencje z punktu widzenia naszego ludzkiego i gdybyśmy głębiej nie wniknęli w analizę tychże kwestii, to by się wydawało, no coś tutaj jest chyba niesprawiedliwe. Żeby to był najcięższy, największy grzech, ale jest to jedyne przykazanie, które zawiera zapowiedź, że nieprzestrzeganie tego przykazania wyklucza jakiekolwiek przebaczenie. Może być przebaczenie z innego powodu, ale z tego nie. No i tu to pytanie, dlaczego aż tak ważne? Nie ma takiej groźnej, nieodwołalnej zapowiedzi ani przy morderstwie, ani przy idolaterii, czyli bałwochwalstwie, ani przy jakimkolwiek innym grzechu. Czy morderstwo, czy wszeteczeństwo, czy bałwochwalstwo, czary, czy jeszcze coś innego może być porównywalne w naszym zrozumieniu z takimi kwestiami? Co to za przykazanie? Co to za grzech? Jak, dlaczego? Jak to rozumieć? Jak to wyjaśnić? Grzechem tym jest branie właśnie, wymawianie, wzywanie, przywoływanie imienia Boga na daremno. To na daremno nas teraz najbardziej interesuje. Intrygujące i zadziwiające jest to, że złamanie tego zakazu spotyka się z zapowiedzią tak ogromnej kary. No i jak to wyjaśnić? No, gdybyśmy tak chcieli na swój sposób myślenia, to się tak określa, na swój chłopski rozum to wyjaśnić, to byśmy powiedzieli, coś tutaj nie gra. Coś tutaj jest nie tak. Wydaje się to z pozoru zaskakujące. Kara nie wygląda na współmierną do wykroczenia, sprawia wrażenie przerażającego, zbyt surowego postępowania Pana Boga z człowiekiem. Przecież przykazanie to rozumie się powszechnie jako zakaz używania i przywoływania imienia Boga, Pana Boga w sposób niefrasobliwy, nieraz poparty przysięgą. Tak to się ogólnie mogłoby wydawać i tak to bracia katolicy też interpretują. Takie rozumienie w praktyce powoduje, że Żydzi głębiej zastanawiają się, zastanawiali, interpretowali ich nauczeni w piśmie, cadykowie. Na czym polega trudność? Bo oni też to zauważyli jako Żydzi, pierwsi, do których było to, były przekazania w ogóle skierowane. Żydzi uważają, że jeżeli jakieś popularne rozumienie sensu przykazania jest nieprecyzyjne, a nawet błędne, jeżeli bowiem jakaś interpretacja tekstu Tory wydaje się nielogiczna, może to oznaczać tylko jedno. Nie jest to właściwa interpretacja. I gdybyśmy my tak powierzchownie chcieli zinterpretować to przykazanie, musimy powiedzieć, że jest to niewłaściwa nasza interpretacja. Że za takie naruszenie kwestii imienia Pana Boga jest aż tak daleko idąca kara. Najbliższym więc oryginałowi, tak pisze Tora, byłoby tłumaczenie, nie będziesz niósł, w sensie głosił, brał imienia Boga w sposób daremny, zły. Aha, w sposób zły możemy brać imię Pana Boga. Wobec dążenia, jakim jest dobro. W sposób zły wobec dążenia, jakim jest dobro. Niegodny, nielegalny, poniżający do osiągnięcia złego celu. Jeżeli byśmy inaczej, krótko mówiąc, brali imię Pana Boga do osiągnięcia złego celu, to będzie to branie imienia Pana Boga na daremno. Czyli inaczej mówiąc, nie będziesz czynił zła w imieniu Pana Boga. A ile zła na przestrzeni wieków było wykonane w imię Pana Boga? Krucjaty, inkwizycja, wyprawy krzyżowe, wyprawy krzyżackie, dzisiejsi terroryści, którzy w imię religii czynią zamachy, mniej lub bardziej ponosząc konsekwencje, nawet tracąc życie, i robią to w imię religii, w imię Boga. Gdy spojrzymy na wersję w ten sposób zinterpretowaną, że czynienie zła, nawet w sposób ukryty w imię Pana Boga, jest niewybaczalnym grzechem, to mamy tą interpretację, którą zabiera w sobie Tora. Zgadza się z tym właśnie interpretacja stwierdzająca, że przykazanie to oznacza nie noś na sobie imienia Jehowy, czyli nie ustanawiaj się Bożym namiestnikiem i autorytetem w sprawach Tory, jeśli nie zasłużyłeś na taką szatę. Tak pisze interpretacja Tory. Jeżeli jest coś robione w sposób zły, niegodny, nieelegancki, przewrotny, złośliwy i do tego używa się imienia Pana Boga, to jest to bardzo złe. Dalej mówi interpretacja Tory, nie zakładaj również świętych przedmiotów, aby wyglądać jak człowiek Boga, a później, lekceważąc imię Boga, nie łam przykazania. I zauważmy, że wytworzyła się w polskiej obyczajowości, a może i gdzie indziej też, nie wiem, że duchowny za ołtarzem jest duchownym, a poza to on jest zwykłym człowiekiem i nie jest odpowiedzialny za to, co czyni. Ale ubiera się w szaty duchownego do liturgii, a później, no to on jest tylko człowiekiem, to jemu wolno. A więc tu widzimy, że nawet w tym elemencie mówi, nie zakładaj również świętych przedmiotów, aby wyglądać jak człowiek Boga. A duchowni często są ustrojeni w przeróżne szaty, różnego koloru, noszą różne korony, różne nakrycia głowy, różne korony, a dalej, a później lekceważą imię Boga i mówi, łamią w ten sposób przykazania. Przy takiej interpretacji zrozumiałe staje się, dlaczego Bóg nie wybaczy tym i tylko tym, którzy w Jego imieniu zachowują się nieetycznie, łamią przykazania i czynią zło. Inaczej mówiąc, legitymizują swoje złe postępowanie imieniem Pana Boga. W imię Pana Boga palono na stosie, w imię Pana Boga stosowano tortury inkwizycyjne, w imię Pana Boga organizowano krucjaty, w imię Pana Boga legitymizując swoje złe postępowanie, nawet zabijanie imieniem Pana Boga. Szli na wojnę i duchowni poświęcali różnego rodzaju urządzenia do zabijania. I do dzisiaj tak jest. A w szczególności w Polsce wszystko się poświęca. Wszystko się legitymizuje, czyli uwiarygodnia, czyni dobrym, właściwym przez imię Boga, przez ubranie się w odpowiednie szaty. I zauważamy dzisiaj, że nie ma ceremonii państwowej bez udziału duchowieństwa. Jest to właśnie branie imienia Pana Boga na daremno. I w tym kontekście nie ma przebaczenia. Ten naród, ta instytucja, ten człowiek poniesie odpowiedzialność za ten czyn. Nie ma przebaczenia. Musi być odpokutowanie tego zła. A więc gdy człowiek popełnia jakikolwiek akt zła, dyskredytuje nie tylko siebie, ale jeżeli tego nie czyni tylko w swoim imieniu, ale używa do tego imienia Pana Boga poprzez założenie odpowiednich ornatów, odpowiednich szat, odpowiedniej dekoracji, jeśli to robi w imię instytucji religijnej, to bierze imię Pana Boga na daremno. Gdy człowiek popełnia akt zła w imię Boga, niosąc, jak mówi Tora, imię Boga, czyli z imieniem Boga na ustach, czyni takie czy inne działania złe, prowadzące do zniszczenia, do degradacji, do upadku, to swoim czynem właśnie dyskredytuje imię Pana Boga i również samego Pana Boga. Najpierw czyni Pana Boga wbrew Jego przykazaniom, swoim wspólnikiem, a później pełniąc zło, obciąża tym złem także Pana Boga, mówiąc, że w imię Pana Boga, że taka jest wola Pana Boga. Pana Boga pełnego miłości, a wiele zła w Jego imieniu jest popełniane. I to jest branie imienia Pana Boga nadaremno. To, że dziecko powiedziało, jak Boga kocham. To, że człowiek tak powiedział, to jeszcze nie jest taka tragedia. Ale jeżeli zrobił to w złej intencji, w złym kierunku, w złym dążeniu, to właśnie bierze imię Pana Boga na daremno. Złem wyrządzanym przez ludzi, którzy podkreślają w działaniach swoją religijność, obarcza się ich religią, ich wyznanie wiary. Taką właśnie interpretację potwierdza również miejsce tego przykazania. Ono jest na trzecim miejscu, zauważmy. Po pierwsze, jeden Bóg, nie bierz imienia Pana Boga na daremno, jest na trzecim miejscu, gdy czytamy przykazania. Nie wolno tworzyć sobie innych bogów, wizerunków tych bogów na drugim, a na pierwszym Pan Bóg jest jeden. Na trzecim, zaraz na trzecim, nie bierz imienia Pana Boga na daremno. Jest to przykazanie, jak można logicznie przypuszczać, bardzo ważne, przede wszystkim dla tych, którzy albo zajmują się działalnością religijną w osobach duchownych, poszczególnych religii, kapłanów, albo w szczególny sposób silnie motywują swoje postępowanie, swoje czyny, na przykład islamski terroryzm mordujący w imię Boga, jeszcze z wykrzykaniem na ustach, wzywaniem Allaha, Akbar, że w imię Boga robi takie czy inne rzeczy na chwałę Boga. Podczas zamachów na życie wielu niewinnych ludzi zdarza się to i mamy przekazy i informacje. A zatem przykazanie to mówi, że każdy grzech, który popełniasz w swoim imieniu, na swój własny rachunek, może zostać wybaczony takiemu człowiekowi przez Pana Boga, ale grzech, przy którego popełnianiu powołuje się ktoś na imię Boże i czyni w ten sposób Boga, wbrew Jego woli, swoim wspólnikiem i współodpowiedzialnym za ten czyn, nie zostanie nigdy wybaczony. Poniesie głęboko idące, daleko posunięte konsekwencje. Czyli akt zła, dokonywanie właśnie w imieniu Pana Boga tego aktu zła, jest grzechem niewybaczalnym. Aktu zła na przykład na Żydach, na reformatorach, na ludziach w związku z ich pochodzeniem, przynależnością religijną. Ktoś dzisiaj ma odwagę powiedzieć, nie jesteś chrześcijaninem. Mało powiedzieć, napisać, że wykluczam cię ze społeczności chrześcijańskiej. To czyniono i w przeszłości. I dzisiaj również niektórzy wodzowie wykluczają kogoś, kto ma inne zdanie. Nie udają się na drogę dyskusji, uzgodnienia, zrozumienia, tylko tak jak Jonasz. Lepiej mi umrzeć, niżeli żyć, bo nie jest po mojemu. I możemy tutaj powiedzieć jasno i wyraźnie, że żaden krytyk i wróg religii nie odwiedzie tak skutecznie ludzi od Boga, jak uczyni to ten, kto w imię Boga i religii popełnia zło. Bo ludzie zauważą. Dzisiaj już wszyscy ludzie potrafią czytać i pisać. Przynajmniej w naszej społeczności. Mają dostęp do różnych dróg zdobywania wiedzy, szczególnie medialnych, które pozwalają zrozumieć, gdzie znaleźć, gdzie jest prawda, a gdzie jest podawany błąd. A szatan jest za sprytny, aby podawać tylko błąd, ale podaje trochę błędu, trochę prawdy. Chcąc sprawić, aby w wyniku podania trochę błędu, trochę prawdy, zaangażować ludzi do realizacji swojego planu. Objawienie świętego Jana mówi nam, że wąż z gęby swojej wypuścił za niewiastą wodę jako rzekę. Wąż szatan, niewiasta Kościół, wypuścił za tą niewiastą wodę, woda prawda. Prawdę o równości, jedności, braterstwie w rewolucji francuskiej, chcąc sprawdzić, aby klasa Kościoła zaangażowała się, bo wiedział, że to są umysły spłodzone z ducha, wielkie, zacne, szlachetne, wniosłe i potrafią wiele. Chcą sprawić, aby oni w wirę ewolucji się zaangażowali. Ale co się stało? Ziemia, społeczeństwo ludzkie wypiło prawdę o równości, jedności, braterstwie, o należnych prawach i do dzisiaj mamy te prawa, bo społeczeństwo tak głęboko sobie przyswoiło, że dzisiaj się o nie domaga. Protestują tu i tam i wszędzie, gdzie prawo przynależnych praw ludzkich, socjalnych i innych jest łamane przez rządzących. Mamy tego dowody na co dzień. Szczególnie widzimy, że powinniśmy mieć się na baczności, aby nie łamać Bożych przykazań, a w szczególności tego przykazania. W przypadku jednostek, w przypadku organizacji, kościołów, instytucji mniej lub bardziej uzurpujących sobie władzę i sprawowanie nadzoru nad wiernymi. Grzech przeciwko Panu Bogu, reasumując tą sprawę, to jest bezmyślne i lekceważne posługiwanie się imieniem Pana Boga w różnych okolicznościach i sytuacjach. A szczególnie teraz zauważamy, że jeżeli jest to świadome angażowanie imienia Pana Boga do naszych osobistych i to jeszcze, co gorsze, złych celów często, ambicji, pychy, wyniosłości. Powinniśmy strzec i mieć to na uwadze, aby nie dać wciągnąć się w takie manipulacje, żeby nie dać się zaangażować w to, co jest złe, co jest nieprawdziwe, co nie podlega sprawdzianom siedmiu, co nie podlega zgodności z nauką Pisma Świętego. Też złą rzeczą jest nagminne i machinalne wzywanie imienia Pana Boga w mowie potocznej. Często ludzie odwołują się, jak już wspominałem, lekceważące posługiwanie się imieniem Pana Boga w różnych, mniej lub bardziej przyzwoitych czy nieprzyzwoitych żartach lub kawałach. Bo też tak ludzie postępują. To też ma znaczenie. Posługiwanie się Jego imieniem przy złorzeczeniu i przekleństwie. Słyszałem kiedyś taką wypowiedź, nie wiem na ile prawdziwą, że ktoś dał nam mszę, żeby sąsiadowi stało się to czy tamto. I tu może przytoczę z pamięci, że Pan Bóg zeszedł na ziemię. Zobaczycie, jak ludzie żyją. Zaszedł do Anglików, siedzi i płacze. Czemu płaczesz? No bo mój sąsiad ma 100 koni, a ja mam tylko 50. No to proszę bardzo, masz i ty 100. Do Francuza, czemu płaczesz? No bo mój sąsiad ma tam, załóżmy, farmę indyków i ma 1000, a ty, ja mam 800. Proszę bardzo, masz 1000. Zaszedł do, użyję tu narodu polskiego i też siedzi biedak i płacze. Czemu płaczesz? No bo mój sąsiad ma tam, załóżmy, 20 krów, a ja mam tylko 18. Co by chciał? No żeby mu dwie zdechły. No i taka jest ludzka właśnie w imię Pana Boga czyniona zła intencja i postępowanie. Nie możemy tego czynić jako naśladowcy Chrystusa Pana. Nie możemy ludziom zabraniać postępowania zgodnie z ich sumieniem. Bo często mówi się, ten ma prawo do modlitwy, ten nie ma prawo modlitwy. Pan Bóg tego wysłuchuje, tego nie wysłuchuje. Pan Bóg wysłuchuje wszystkie modlitwy. Tylko nie na wszystkie odpowiada. No bo co, Pan Bóg nie ma słuchu? Nie słyszy? On słyszy modlitwy, nawet malutkiego dziecka. Ale niekoniecznie musi odpowiadać, bo dziecko może prosić o rzeczy, które dla niego byłyby szkodliwe. Tak samo i dorosły może prosić o rzeczy, które dla niego mogłyby być szkodliwe, a Pan Bóg wie najlepiej. A tu uzurpuje się, że modlić się może tylko duchowny. Modlić się może tylko poświęcony. Albo tylko ten, który jest na takim czy innym stanowisku. Dlatego widzimy, że jest to bardzo ważne, abyśmy nie bluźnili i nie urągali imieniowi Pana Boga, bo od tego nie ma odpuszczenia. I wszelkie krzywoprzysięstwo jest też widziane jako wielka, zła rzecz przez Pana Boga. Trzecia Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wiersz 12 mówi: nie będziesz fałszywie przysięgał na moje imię i nie będziesz znieważał imienia Boga swojego, jam jest Pan. A więc widzimy tutaj mowa o nagannym życiu wyznawców, w szczególności Chrystusa, oświeconych słowem prawdy. Ty, których lubisz się zakonem, przez przekroczenie zakonu bezcześcisz Pana Boga. List do Rzymian 23 i 24 wiersz. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniem Bożemu. Bo jeżeli widzą, że chrześcijanie zachowuje się po pogańsku, to tym samym bluźnią imieniem Bożemu. A więc reasumując, chcę przytoczyć taki krótki wiersz. Miej serce otwarte dla wszystkich, lecz ufaj niewielu, bo Nie każdemu możesz powiedzieć mój przyjacielu. I jeszcze inne sformułowanie. Iść przez życie odważnie i wiernie. Rozglądaj się zawsze i wszędzie. Nie żałuj tego, co było i nie bój się tego, co będzie. I jeszcze jedno sformułowanie. Ten, który stworzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie. A więc, żebyśmy byli zbawieni, musimy przestrzegać wszystkie przykazania od pierwszego do ostatniego, a w szczególności to trzecie, które jest nieodwracalnie istotne i ważne. I na zakończenie chciałbym przytoczyć myśli zawarte w wierszu Brzasku przypadającym na dzień dzisiejszy. Skorzystam z telefonu, ponieważ tutaj mam te wiersze zapisane, a z pamięci go nie zacytuję i nie wydrukowałem sobie. Jest to numer wiersza Brzasku, numer 104. Odczytam tylko czwartą zwrotkę. Oto natłok spraw, mój ojcze, ma wiele wątpliwości. Czeka mnie tyle niebezpieczeństw i mnóstwo niepewności. Nieprzyjaciele uciski zsyłają, nie mogę stać, ni sam naprzód iść. Ach, ojcze, racz mi dać i przez ten tłum stale prowadź bezpiecznie coraz dalej. Poprowadź dziecię Twe. A więc miejmy na uwadze te wszystkie za i przeciw, które omówiliśmy, na które zwróciliśmy uwagę mniej lub bardziej udolnie albo nieudolnie, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiajmy Pana Boga, odniesiemy błogosławieństwa, tego błogosławieństwa i obywatelstwu z całego serca życzę.